3. Winston śnił o matce. Musiał mieć 10 lub 11 lat, tak kalkulował, kiedy matka znikła. Była wysoką, raczej milczącą kobietą o posągowej urodzie, powolnych ruchach i wspaniałych, jasnych włosach. Ojciec jawił się bardziej mgliście. Śniady i szczupły, zawsze starannie ubrany w ciemny garnitur, Winstonowi zapadły w pamięć zwłaszcza buty o cienkich podeszwach, z okularami na nosie. Oboje najpewniej pochłonęła jedna z pierwszych czystek w latach 50. W tej chwili matka siedziała gdzieś głęboko pod nim, trzymając w ramionach jego młodszą siostrę. Po siostrze zostało mu jedynie wspomnienie maleńkiego, słabowitego dziecka, zawsze cichego, obdarzonego wielkimi, czujnymi oczami. Obie patrzyły teraz na niego, zadzierając głowy. Znajdowały się gdzieś pod ziemią, jakby na dnie studni albo bardzo głębokiego grobowca. Samo to miejsce jednak ciągle się obniżało. Był to salon tonącego statku, a one wpatrywały się w niego poprzez ciemniejącą wodę. W pomieszczeniu nadal było trochę powietrza. Wciąż mógł je widzieć, a one jego, ale cały czas tonęły, opadając coraz głębiej i głębiej w zieleń wody, która wkrótce miała je na zawsze ukryć przed jego wzrokiem. On zatrzymał wolność, światło i powietrze, a one osuwały się ku śmierci. Znajdowały się w tym położeniu dlatego, że on znajdował się w swoim. On to wiedział i one to wiedziały. Widział tę wiedzę w ich oczach. Ani na ich twarzach, ani w ich sercach nie było żalu, a jedynie świadomość, że muszą umrzeć, żeby on przeżył i że taka jest nieuchronna kolej rzeczy. Nie pamiętał, co się stało. Wiedział jednak, śniąc, że matka i siostra muszą w jakiś sposób oddać za niego życie. Był to jeden z tych snów, w których pomimo fantastycznej scenerii, myśli człowieka nadal płyną. Fakty oraz odsłaniające się wówczas idee pozostają odkrywcze i ważne również po przebudzeniu. Winstona uderzyło naraz, że śmierć jego matki przed blisko 30 laty była tragiczna i smutna w sposób, który nie jest już możliwy. Zrozumiał, że tragedia należy do przeszłości, do czasów, kiedy istniały prywatność, miłość i przyjaźń, a ludzie tworzący rodzinę wspierali się, nie zastanawiając się, dlaczego to robią. Wspomnienie matki było rozdzierające, ponieważ umierała, kochając go, podczas gdy on był zbyt mały i samolubny, żeby odwzajemnić tę miłość, i ponieważ poświęciła się dla niego, nie pamiętał jak, pojmując lojalność jako sprawę osobistą i niepodlegającą dyskusji. Nic podobnego nie mogłoby się już wydarzyć. Obecnie istniały lęk, nienawiść i ból, nie istniała już jednak godność emocji, nie było głębokiego czy złożonego smutku. Dostrzegał to wszystko w ogromnych oczach matki i siostry, które patrzyły ku niemu z dołu poprzez zieleń wody, z głębokości setek metrów i spadały coraz głębiej w otchłań. Nagle stał na krótkiej, sprężystej trawie. Był letni wieczór i ukośne promienie słońca pozłacały ziemię. Krajobraz, na który patrzył, tak często powtarzał się w jego snach, że nie był już całkiem pewien, czy kiedykolwiek widział go na jawie. W myślach nazywał to miejsce Złotą Krainą. Było to opuszczone, oskubane przez króliki pastwisko, poznaczone tu i ówdzie kopczykami kretów, w poprzek którego meandrowała wydeptana ścieżka. Po drugiej stronie pastwiska gałęzie tworzących nierówny żywopłot wiązów kołysały się na delikatnym wietrze. Ich liście, zbite w gęstą masę, poruszały się leciutko niby kobiece włosy. Niedaleko, ale poza zasięgiem wzroku, wił się niespiesznie strumień, klenie pływały w rozlewiskach pod wierzbami. Przez pole szła ku niemu ta ciemnowłosa dziewczyna. Jednym ruchem, tak to wyglądało, zdarła z siebie ubrania i z pogardą rzuciła na ziemię. Jej ciało było białe i gładkie, lecz nie wzbudziło w nim pożądania. W istocie ledwo na nie popatrzył. Obezwładnił go za to zachwyt dla gestu, którym odrzuciła swój strój. Wdzięki beztroska tego ruchu zdawały się unicestwiać całą kulturę, cały system ideowy, jakby wielkiego brata i partię i myśl o policję można było wtrącić do otchłani jednym wspaniałym ruchem ramienia. Także ten gest należał do minionych czasów. Winston obudził się ze słowem Szekspir na ustach. Z teleekranu wydobywał się ogłuszający gwizd. Ciągnął się na tej samej nucie przez 30 sekund. Oznaczało to godzinę 7:15, czas pobudki dla pracowników biurowych. Winston zwlókł się z łóżka, nagi, bo członkowie zewnętrznej partii otrzymywali rocznie tylko 3000 kuponów odzieżowych, a piżama kosztowała aż 600, i sięgnął po zawieszone na poręczy krzesła szorty i znoszony podkoszulek. Poranne podskoki zaczną się za 3 minuty. W następnej chwili zgiął się od gwałtownego napadu kaszlu, który prawie zawsze atakował go wkrótce po przebudzeniu. Tak mu później brakowało powietrza, że musiał się położyć i wziąć kilka głębokich wdechów, żeby móc znowu oddychać. Żyły nabrzmiały mu od kaszlu, a owrzodzenie nad kostką zaczęło swędzieć. Przedział 30-40, skandował przenikliwy kobiecy głos. Przedział 30-40, na miejsca proszę, 30-40. Winston stanął na baczność przed teleekranem, na którym właśnie wyświetlił się obraz młodej kobiety, szczupłej, lecz muskularnej, ubranej w tunikę i sportowe buty. Zginanie i rozciąganie ramion, krzyczała. Ćwiczcie razem ze mną. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dalej, towarzysze, raźniej. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ból wywołany atakiem kaszlu nie zdołał całkiem zatrzeć w głowie Winstona wrażenia pozostawionego przez sen, zaś rytmiczna gimnastyka w jakiś sposób je nawet wzmocniła. Mechanicznie wyrzucając ramiona do przodu i do tyłu, z wyrazem ponurej satysfakcji na twarzy, pożądanym podczas zaprawy, próbował sięgnąć myślą niewyraźnych czasów wczesnego dzieciństwa. Było to niesamowicie trudne. Przeszłość dawniejsza niż lata 50. blakła. Kiedy nie ma żadnych zewnętrznych punktów odniesienia, zarysy własnego życia również tracą ostrość. Pamięta się spektakularne wydarzenia, które najprawdopodobniej nigdy nie miały miejsca. Pamięta się szczegóły zajść, ale nie ich nastrój. Ma się w pamięci długie, puste okresy, z którymi nie wiążą się żadne wspomnienia. Dawniej wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Nawet nazwy państw i ich kształty na mapie były inne. Na przykład pierwszy pas powietrzny, dawniej się tak nie nazywał, to była Anglia lub Wielka Brytania. Choć Londyn, myślał Winston z dużą dozą pewności, zawsze był Londynem. Winston nie pamiętał czasów, kiedy jego kraj nie prowadziłby jakiejś wojny. Było jednak jasne, że w czasach jego dzieciństwa dość długo panował pokój, ponieważ jedno z jego pierwszych wspomnień dotyczyło nalotu bombowego, który ewidentnie wszystkich zaskoczył. Może to był akurat ten moment, gdy bomba atomowa spadła na Colchester. Samego nalotu nie przypominał sobie dokładnie. Poza tym, że ojciec mocno ściskał jego dłoń, gdy po jakichś krętych schodach pospiesznie schodzili w dół, coraz niżej i niżej pod ziemię. Stopnie dzwoniły mu pod nogami, które w pewnym momencie tak bardzo się zmęczyły, że zaczął popłakiwać i musieli przystanąć. Matka, powolna i nieco senna, jak to ona, została daleko w tyle. Niosła jego małą siostrę, albo tylko zwinięte koce, nie miał pewności, czy siostra była już wtedy na świecie. Wreszcie znaleźli się w hałaśliwym, zatłoczonym miejscu i spostrzegł, że to stacja metra. Ludzie porozsiadali się na kamiennych płytach posadzki, inni, ściśnięci w grupkach, zajmowali miejsca na piętrowych, metalowych pryczach. Winston i jego rodzice znaleźli sobie miejsce na ziemi, obok pary staruszków przycupniętych na pryczy. Mężczyzna ubrany był w przyzwoity, ciemny garnitur. Spod zepchniętej na tył głowy czarnej, płóciennej czapki wymykały mu się kosmyki bardzo białych włosów. Był purpurowy na twarzy, z błękitnych oczu kapały łzy. Zalatywało od niego ginem. Zdawało się, że alkohol wydobywał się z porów jego skóry w miejsce potu i płynął z oczu zamiast łez. Staruszek był porządnie wstawiony, a mimo to szczerze cierpiał pod ciężarem jakiegoś nieznośnego nieszczęścia. Na swój dziecinny sposób Winston wyczuwał, że właśnie wydarzyło się coś potwornego, coś, czego nigdy nie da się przebaczyć ani naprawić, i chyba wiedział co. Zginął ktoś, kogo ten stary mężczyzna bardzo kochał, może jego wnuczka. Co parę minut starzec powtarzał: trza było im nie ufać. Tak mówiłem, nie, matka? Tak to się kończy. Cały czas mówiłem, trza było szujom nie ufać. Ale którym szujom nie powinni byli zaufać, tego Winston nie wiedział. Od tamtego momentu wojna trwała w zasadzie nieprzerwanie, choć ściśle rzecz biorąc, nie była to zawsze ta sama wojna. Przez kilka miesięcy w jego dzieciństwie trwały chaotyczne walki na ulicach samego Londynu, Niektóre pamiętał bardzo wyraźnie. Jednak prześledzenie historii całego okresu, ustalenie kto walczył z kim w jakimś konkretnym czasie, było zupełnie niewykonalne, ponieważ żaden przekaz pisemny ani ustny nie wspominał o innym układzie sił niż aktualnie obowiązujący. Na przykład teraz, w roku 1984, o ile faktycznie był 1984, Oceania walczyła z Eurazją, mając Azję Wschodnią za sojuszniczkę. W żadnej wypowiedzi prywatnej ani publicznej nie mogła pojawić się sugestia, że te trzy siły mogły być w jakiejkolwiek chwili w innej konfiguracji. W istocie Winston zdawał sobie sprawę, że zaledwie 4 lata wcześniej Oceania była sprzymierzona z Eurazją i toczyła wojnę z Azją Wschodnią. Był to po prostu skrawek wiedzy tajemnej, który przypadkowo zachował, gdyż jego pamięć nie w pełni poddawała się kontroli. Oficjalnie nigdy nie doszło do zmiany sojuszników. Oceania prowadziła obecnie wojnę z Eurazją, a zatem Oceania zawsze prowadziła wojnę z Eurazją. Aktualny wróg niezmiennie ucieleśniał zło absolutne, toteż nie wchodził w grę w przeszłości ani w przyszłości żaden inny układ. Naprawdę przerażające było to, pomyślał tysięczny raz, z bólem wyginając ramiona do tyłu, z dłońmi na biodrach, bo właśnie wykonywali obroty tułowia, co miało dobrze działać na mięśnie kręgosłupa, a więc najbardziej przerażające było to, że wszystko mogło być prawdą. Czy zatem fakt, że partia miała prawo ingerować w przeszłość i decydować, że to czy tamto nigdy się nie wydarzyło, nie był o wiele straszniejszy od zwykłych tortur i śmierci? Partia twierdziła, że Oceania nigdy nie zawarła sojuszu z Eurazją. On, Winston Smith, wiedział, że Eurazja była sojuszniczką Oceanii zaledwie 4 lata wcześniej. Skąd jednak czerpał tę wiedzę? Wyłącznie z własnej świadomości, która niedługo i tak zostanie unicestwiona. Jeśli wszyscy inni przyjmą kłamstwo narzucone przez partię, jeśli ta sama opowieść zostanie zapisana we wszystkich archiwach, wtedy kłamstwo przejdzie do historii i stanie się prawdą. Kto kontroluje przeszłość, głosiło jedno z haseł partii, kontroluje przyszłość. Kto kontroluje teraźniejszość, kontroluje przeszłość. A jednocześnie przeszłość, choć z natury zmienna, nigdy nie ulegała zmianie. Co stanowiło prawdę obecnie, stanowiło ją przez całą wieczność. Zasada była bardzo prosta i wymagała jedynie ciągłych zwycięstw nad własną pamięcią. Nazywano to regulowaniem rzeczywistości, a w nowomowie dwójmyśleniem. Rozluźnić się, burknęła instruktorka nieco łagodniej. Winston opuścił ramiona wzdłuż tułowia i powoli napełnił płuca powietrzem. Jego umysł gubił się w pokrętnej rzeczywistości dwójmyślenia. Wiedzieć i nie wiedzieć. Mieć przeświadczenie o absolutnej szczerości podczas opowiadania precyzyjnie zaprojektowanych kłamstw, utrzymywać jednocześnie dwie wykluczające się opinie, dostrzegać ich wzajemną sprzeczność, a mimo to wierzyć w obie. Stosować logikę wbrew logice, odrzucać moralność i rościć sobie do niej prawo. Twierdzić, że demokracja jest niemożliwa i że partia jej strzeże. Zapomnieć wszystko, czego nie należy pamiętać, ale wydobyć z zapomnienia to, co w danym momencie potrzebne tylko po to, żeby następnie znowu zapomnieć. A przede wszystkim stosować tę samą logikę w stosunku do procesu jej implementowania. Wymagało to najwyższych umiejętności, świadomie zmusić się do nieświadomości, a następnie wyrzucić ze świadomości właśnie przeprowadzony akt autohipnozy. Samo już rozumienie słowa dwójmyślenie wiązało się z dwójmyśleniem. Instruktorka znów nakazała wszystkim stanąć na baczność. Zobaczmy teraz, kto dosięgnie palców stóp, zawołała entuzjastycznie. Robimy skłon, towarzysze, raz, dwa, raz, dwa. Winston nienawidził tego ćwiczenia. Wywoływało ból promieniujący od pięt aż po pośladki i często prowadziło do kolejnego ataku kaszlu. Ulotnił się niemal przyjemny nastrój, który towarzyszył jego wcześniejszym rozmyślaniom. Doszedł do wniosku, że chodzi o coś więcej niż regulację przeszłości. Chodzi o jej kompletne zniszczenie. Bo jak ustalić choćby najbardziej oczywiste fakty, jeśli istnieje jedynie świadectwo własnej pamięci? Usiłował przypomnieć sobie, w którym roku pierwszy raz usłyszał o Wielkim Bracie. Chyba w latach 60., jednak pewności nie miał. W partyjnej historii Wielki Brat występował, rzecz jasna, jako przywódca i strażnik rewolucji od samych jej początków. Jego dokonania stopniowo cofano w czasie, także w tej chwili rozciągały się na mityczną rzeczywistość lat 40. i 30., kiedy kapitaliści w dziwacznych cylindrach przemierzali ulice Londynu wielkimi, lśniącymi samochodami lub w oszklonych powozach. Nie było żadnej możliwości, żeby ustalić, co z tego było prawdą, a co zmyślono. Winston nie mógł nawet sobie przypomnieć daty powstania partii. Z pojęciem Anxox spotkał się chyba dopiero po roku 1960. Możliwe jednak, że sam termin funkcjonował znacznie wcześniej, tylko w staromowie miał formę socjalizm angielski. Wszystko rozpływało się we mgle. Czasem dało się, owszem, odkryć oczywiste kłamstwo. Nie było prawdą, na przykład, jakoby partia wynalazła samoloty, choć właśnie tak głosiły partyjne podręczniki do historii. Samoloty pamiętał bowiem od najwcześniejszego dzieciństwa. Jednak niczego nie można było wykazać. Nie istniał żaden materiał dowodowy. Tylko raz w życiu miał w ręku niezaprzeczalny dowód zafałszowania historii. Wtedy jednak Smith! Wrzasnął jędzowaty głos z teleekranu. Smith W. 6079. Tak, ty. Niżej, proszę. Stać cię na więcej. Nie starasz się. Jeszcze niżej. Tak lepiej, towarzyszu. Teraz proszę się rozluźnić. Wszyscy. I patrzeć na mnie. Gorący pot oblał nagle całe ciało Winstona. Jego twarz zachowała jednak całkowicie neutralny wyraz. Nigdy nie okazuj przerażenia. Nigdy nie okazuj złości. Jeden błysk w oku mógł zdradzić człowieka. Stał, przyglądając się, jak instruktorka podnosi ramiona do góry, a następnie, nie powiedziałoby się, że z wdziękiem, raczej z jakąś godną podziwu starannością i bardzo sprawnie, pochyla się i wsuwa sobie palce dłoni pod stopy. Właśnie tak, towarzysze, to chcę zobaczyć. Popatrzcie raz jeszcze. Mam 39 lat i urodziłam 4 dzieci. Patrzcie, wykonała jeszcze jeden skłon. Widzicie, że moje kolana nie są ugięte? Wszyscy możecie to zrobić, jeśli tylko zechcecie, dodała prostując się. Każdy poniżej 45 roku życia może bez problemu sięgnąć dłońmi stóp. Nie wszyscy mamy ten przywilej, żeby walczyć na linii frontu, ale możemy przynajmniej utrzymywać formę. Pamiętajcie o naszych chłopcach na froncie w Malabarze i o marynarzach w pływającej fortecy. Pomyślcie tylko, z czym oni muszą sobie radzić. Jeszcze jedna próba. Teraz lepiej, towarzyszu, o wiele lepiej, dodała zachęcająco, podczas gdy Winston, schylając się z gwałtownym zamachem, zdołał dosięgnąć palców stóp bez zginania kolan. Pierwszy raz od kilku lat.